Jeśli ucieszył Was niedawny powrót Kina Paradiso, to słuchacie właściwego podcastu, bo będzie to rozmowa o potędze i magii kina włoskiego. Kino włoskie to Fellini, Zeffirelli, to wielkie piękno i właśnie piękne, poruszające Cinema Paradiso. To Monica Bellucci jako Malena, to także Ennio Morricone, spaghetti westerny i wiele innych niezapomnianych filmowych emocji, ludzi i obrazów. W tym odcinku sporo się ich pojawi. Bądźcie z nami. Partnerem odcinka jest Gutek Film, dystrybutor filmu Droga do Vermilio, który na początku października, dokładnie trzeciego dnia tego miesiąca, trafia do polskich kin. Jego reżyserką, a także autorką scenariusza jest Maura Del Pero, laureatka 4 prestiżowych włoskich nagród Dawid Di Donatello. Droga do Vermilio to kameralny dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w 1944 roku w górskiej wiosce w Trydencie, gdzie wojna wkracza w codzienność zwykłych ludzi. Główna bohaterka, Lucia, zakochuje się w sycylijskim dezerterze o imieniu Pietro, co prowadzi do wydarzeń, które na zawsze zmienią jej życie. Mamy tu opowieść o miłości, mamy opowieść o stracie i o trudnych wyborach w czasach, gdy osobiste pragnienia muszą zmierzyć się z historią i społecznymi oczekiwaniami. Film wnikliwie bada stosunki rodzinne. Ukazuje relacje między ojcem Lucii, który jest miejscowym nauczycielem, a jego żoną oraz licznym potomstwem, czyli rodzeństwem Lucii. Ukazuje pragnienia poszczególnych członków rodziny, ich konflikty i aspiracje. Ważną rolę w filmie odgrywa natura i rytm pór roku. Przemiana przyrody jest równoległa do przemian wewnętrznych bohaterów. Film Droga do Vermilio otrzymał wielką nagrodę jury na festiwalu w Wenecji. Szczególnie doceniono subtelny i dojrzały sposób, w jaki reżyserka Maura Del Pero ukazuje losy kobiet, które w cieniu historii walczą o własne pragnienia i godność. Krytycy podkreślają także, że powolne tempo narracji, zamiast być wadą, staje się w tym filmie atutem, bowiem pozwala widzowi zanurzyć się w świecie bohaterów i doświadczyć ich emocji w pełnym wymiarze. Zachwycają wreszcie majestatyczne, hipnotyzujące zdjęcia Michaiła Kriczmana, które czynią z natury niemal osobnego bohatera tej opowieści i które zestawiają monumentalność gór z kruchością ludzi. Jeśli macie ochotę na kino poetyckie, intymne, powolne, ale bardzo intensywne, ten film ma szansę Was oczarować.
Non si sa mai che non che venga i tedeschi.
Ma i tedeschi non è più.
Certo che scampata la guerra è proprio da vigliacchi.
Sì, se fosse tutti vigliacchi non che sarò più guerra.
Il disegna ancora.
Il va a imparare al papà.
La luce si sposa.
Intenta.
Viva gli sposi! Un, due, tre!
Julia Wolner wita Was serdecznie w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente, gdzie moją i Waszą gościnią będzie dziś Anna Osmulska-Mętrak. Italianistka, tłumaczka, krytyczka filmowa i specjalistka od historii kina włoskiego. Cześć, Aniu.
Cześć, ciao.
Ciao. Zacznijmy od Vermilio. To jest taka najnowsza włoska, w zasadzie włosko-francusko-belgijska propozycja w polskich kinach, stanowiąca okazję, aby rozpocząć spotkanie z włoskim kinem w Polsce. To nie jest wprawdzie film, który pokazuje Italię tak, jak większość się tego spodziewa, bo zamiast słońca i morza mamy góry, mamy śnieg Trydentu Górnej Adygi, zamiast gorących temperamentów mamy ciche postacie targane emocjami w cieniu wojny, ale mamy za to przepiękne malarskie kadry i coś, co chyba jest dla Włochów charakterystyczne, mianowicie mamy historię rodzinną i rodzinę w takim naprawdę absolutnym centrum opowieści. Jak ty odbierasz ten film, powiedz?
Dobrze, że o tym powiedziałaś, że nie widzimy takich typowych Włoch, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a wcale włoskie kino niekoniecznie nas do takiego obrazu Włoch przyzwyczaja. I to bardzo dobrze. Ten motyw rodziny rzeczywiście to jest coś charakterystycznego bardzo nie tylko dla kina włoskiego, również dla włoskiej literatury. Ale tu widzimy świat bardzo ciekawy, dlatego że powiedziałaś, widzimy świat gór, wspaniałe pejzaże, jednocześnie historię osadzoną w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1944 roku, więc właściwie to jest końcówka wojny, ta wtedy bardzo ciekawa dla historii Włoch przełomowa, ale mamy też krótki wątek sycylijski. I to w bardzo piękny sposób zajmujący pokazuje tak naprawdę, czym są Włochy, jakim są nieprawdopodobnym zlepkiem kultur bardzo różnych, bardzo odmiennych, bardzo odległych. Bo mamy właśnie ten zresztą ciekawy, bo sama reżyserka Maura Del Pero pochodzi właśnie z Górnej Adygi, więc mamy Trydent, Górną Adygę, świat pogranicza, pogranicza również językowego, kulturowego, a z drugiej strony mamy zupełnie na drugim końcu Sycylię i właśnie tam to słońce, morze gorące i tak dalej, to wszystko, co z Sycylią kojarzymy, no ale w to wszystko wpisana jest miłość, wpisane są namiętności, za dużo nie chcę zdradzać, ale w to wszystko wpisany jest dramat rodzinny, bardzo rozpisany na różne głosy i różne temperamenty. Więc to pod tym względem jest niezwykle ciekawa propozycja, też przepięknie sfilmowana, więc to się po polsku nazywa Droga do Vermilio, żeby było trochę jaśniej, o co z tym Vermilio chodzi. Także ja bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu. Sama widziałam go prawie rok temu na festiwalu Camera Image i miałam dużą przyjemność być na konferencji prasowej z reżyserką, więc też bardzo ciekawe spotkanie. Film się z bardzo ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem spotkał. On zdobył w ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji Srebrnego Lwa. Był również włoskim kandydatem do Oscara. Nie dostał nominacji, ale to już jest duże wyróżnienie. A sama Maura Del Pero, chyba ze względu właśnie na tę nagrodę, którą w Wenecji w zeszłym roku otrzymała, w tym roku była członkinią jury Weneckiego Festiwalu.
Musiałaś czytać napisy, oglądając film, bo ten włoski tam to też jest taki włoski, nie włoski.
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest również charakterystyka włoskiego kina i bogactwo włoskiego kina. To, że jeśli filmy realizowane są w którymś z włoskich regionów i właśnie w takim środowisku, gdzie cały czas żywy jest albo inny lokalny język, a wręcz język, albo dialekt, coraz częściej reżyserzy, reżyserki decydują się na to, żeby te postaci mówiły właśnie w tym swoim języku. No to dodaje ogromnej autentyczności. Wiemy o tym, że Włochy są językowo, dialektalnie nieprawdopodobnie zróżnicowanym krajem i tak naprawdę jeśli ktoś mieszka właśnie na północy, w tych regionach, o których mówimy, Górna Adyga, czy Trydent, czy niech to będzie Dolina Aosty. W każdym razie północ, jeszcze tereny górskie, takie bardzo odizolowane, a pojawi się tam jakaś osoba z południa Włoch, czy to właśnie z Sycylii, czy z innych południowych regionów, jeśli by te dwie osoby mówiły w swoich językach, czy w swoich dialektach, to może dojść do sytuacji, że po prostu nie będą się rozumiały. I tak jest z takimi filmami. One we Włoszech, jeśli pojawiają się w dialogach dialekty niezrozumiałe dla innych Włochów, dla innych widzów, wtedy są po prostu napisy w standardowym włoskim.
To jest taka rzecz, która myślę może widza, który nie jest italianistą, tak jak my, zaskoczyć. I ja mam, wiesz co, takie wspomnienie sprzed lat, kiedy na DVD, czy w ogóle w dostępie poza kinami, pojawiło się Wielkie Piękno. I postanowiłam obejrzeć ten film z rodziną męża, rodziną, która jeździ do Włoch turystycznie, ale kultura włoska nie jest im jakoś niezwykle bliska, czy nie znają jej dobrze. I pamiętam, że miałam wrażenie, że oni tego filmu nie rozumieją w wielu momentach, że ja właśnie studiowawszy italianistykę mogę jednak wiele więcej dla siebie z tego filmu wyciągnąć. Zastanawiam się, wysłuchawszy teraz tego, co powiedziałaś o dialektach, co warto wiedzieć o Italii, żeby rzeczywiście móc czerpać z tej przygody z kinem włoskim? Jakie konteksty powinniśmy mieć, z czym powinniśmy się zaznajomić, żeby rzeczywiście móc te filmy oglądać tak, jak się powinno oglądać, ze zrozumieniem, z jakąś taką możliwością przyjęcia ich do siebie, powiedz.
To jest w ogóle trudna kwestia, nie dotycząca tylko wyłącznie kina włoskiego. Zadaniem filmowców tak naprawdę powinno, jeśli chcą ze swoimi filmami wyjść poza kulturę własnego kraju, powinno być to, żeby znaleźć tak na tyle uniwersalny język i na tyle uniwersalne tematy, żeby przynajmniej warstwa, nie całość, nie 100%, bo 100% nigdy nie zrozumiemy, ale żeby przynajmniej pewna warstwa podstawowa była zrozumiała dla każdego. Nie zawsze to jest łatwe, dlatego wiele filmów tak naprawdę skazanych jest na to, żeby pozostać filmami lokalnymi. Bardzo często z włoskim kinem tak się dzieje, że ono poza Włochy i z innymi kinematografiami też. Najlepiej tutaj sobie chyba radzą anglojęzyczne produkcje. One są najbardziej rozpoznane i również jeśli chodzi o język, po prostu jest najbardziej powszechnie znany. Ale tak naprawdę podstawowa wiedza oczywiście by się przydała, chociażby wiedza o tym zróżnicowaniu językowym kraju, żeby nie zdziwić się, że nagle mówią w jakimś języku, który wcale nie wydaje nam się językiem włoskim, bo te różnice naprawdę są ogromne. Trochę na temat historii, no ale też nie możemy od widzów wymagać, żeby szli przed pójściem do kina czytali podręcznik włoskiej historii na przykład. Dlatego o tym mówię, że język kina powinien być taki, żeby to było jednak dla większości widzów zrozumiałe. No ale to są też bardzo często filmy niszowe, które są tylko dla takiej publiczności wyrobione. Jestem przekonana, ja oczywiście życzę jak najbardziej polskiemu dystrybutorowi, żeby na drogę do Vermilio poszły tłumy, ale nie oszukujmy się. Nie będzie to jakaś ogromna oglądalność, natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście osoby takie, które idą na ten film, wiedziały na co idą, że jest to kino artystyczne, że to jest piękne kino, no, jaką opowiada historię i choćby to, o czym powiedziałam, no, żeby właśnie wiedzieli, że jeśli spotyka się Sycylia z Górną Adygą, to niby jest jeden kraj, ale tak naprawdę to są dwa światy. Dwa różne światy i to zderzenie tych dwóch różnych światów również w tym filmie jest pokazane i to pozwala wtedy zrozumieć, na czym te różnice kulturowe, tradycje, bo bardzo ważnym przecież elementem tego filmu jest takie pielęgnowanie tradycji lokalnych, na czym takie zderzenie tych tradycji może polegać i że we Włoszech jest to wyjątkowo wyraźne. Jest to jeden z bardzo takich istotnych tematów w bardzo wielu filmach, w kinematografii, w literaturze, w kulturze włoskiej, na każdym kroku z tym się spotykam, więc to chyba ta podstawowa wiedza, jakim krajem są Włochy, że to jest historycznie młody kraj, tak naprawdę zlepek bardzo, bardzo wielu różnych kultur.
Siedzimy sobie na wygodnej kanapie w gościnnych progach włoskiej restauracji La Strada, do której czasem zaglądam, żeby właśnie nagrać podcasty z naszymi gośćmi. Więc ja teraz sobie na tych poduchach się wygodnie rozsiądę i zadam ci pytanie, od którego powinnam zacząć naszą rozmowę o włoskim kinie. Jak zaczęła się twoja przygoda z tą kinematografią?
Chciałabym to pamiętać.
No czekaj, ja się rozsiadłam tu, więc ty teraz opowiadaj.
Tak, chciałabym to pamiętać, ale to musiałabym bardzo, bardzo, do bardzo odległych czasów sięgnąć pamięcią i momentu, kiedy akurat z włoską kinematografią przygoda się zaczęła, ja sobie precyzyjnie na pewno nie przypomnę, ponieważ ja kinem się interesuję od naprawdę wczesnego dzieciństwa. Ja do kina zaczęłam chodzić bardzo wcześnie. No to jest ten był przywilej oczywiście mieszkania w Warszawie. więc chodziłam do kina już we wczesnej szkole podstawowej. Na przykład pamiętam pierwszy francuski film, na którym byłam z moją mamą, miałam 7 lat i był to Fanfan Tulipan z Gerardem Philippem. Pamiętam, że byłam na 7 wspaniałych. Też miałam 7 lat, a film był od 14 lat. Ale na pewno z włoskim kinem też ta przygoda się zaczęła w szkole podstawowej, to nie mam wątpliwości, ponieważ ja namiętnie chodziłam na takie dla mojego pokolenia kultowe przeglądy, czyli konfrontacje. Raz do roku był taki przegląd filmów z całego świata. Niektóre z tych filmów potem trafiały po jakimś czasie na ekrany, w ogóle dla młodszych słuchaczy. No, filmy nie trafiały na ekrany zaraz po premierze światowej. Często czekało się po kilka lat nawet. Niektóre w ogóle nie trafiały. A to była szansa, żeby zobaczyć produkcję z poprzedniego roku, ważne, takie filmy, które na przykład na jakieś festiwale wygrały i tak dalej. No i zawsze było coś z kinematografii włoskiej, zawsze był jakiś Fellini. Pamiętam, że na takim przeglądzie widziałam choćby Casanowę, film, który nie wszedł na ekrany. Potem widziałam chyba, już nie wiem czy na tym, ale w każdym razie też w taki sposób widziałam Ginger i Fred film. I na pewno, natomiast takie wspomnienie, które zapadło w moją pamięć ze względu na to, że ono tak naprawdę było no, jednym z powodów, dla których dostałam się, tak myślę, tak to sobie tłumaczę, na italianistykę, którą wybrałam ze względu tak trochę na język, tak trochę na zasadzie, że uznałam, że znam już francuski, duży błąd, język nie zostaje na całe życie. I chciałam coś innego, oryginalnego studiować, no i postanowiłam studiować italianistykę. I egzamin wyglądał tak, że był egzamin z języka francuskiego, taki sam jak na romanistykę, ale potem był egzamin ustny, gdzie wprowadzały się pewne elementy właśnie włoskie. Egzaminował mnie znany ci dobrze profesor Krzysztof Żaboklicki i egzamin ustny był również po francusku i na tym egzaminie, jak dziś pamiętam, opowiadałam o filmie We władze ojca, Padre Padrone, braci Tavianich, który widziałam właśnie na konfrontacjach. Znakomity film, trudny film, więc jak mówię dzisiaj, jak o tym myślę, naprawdę jestem z siebie dumna, że opowiadałam o nim i opowiadałam o nim po francusku. No i to chyba była między innymi no, jednym z elementów, że tych punktów wystarczyło mi, żeby na te studia się dostać. No i już studia no to cały czas oczywiście wielka miłość do kina. Czas nie najlepszy, bo początek lat 80., gdzie no wiadomo, co się działo u nas w kraju, bardzo mało filmów trafiało na ekrany, ale włoskie kino też nie przeżywało najlepszego okresu. Także ja ciągle poznawałam przede wszystkim bardziej klasykę niż to, co na bieżąco się we włoskim kinie działo, bo do tego po prostu nie było dostępu. I zawsze mi brakowało, i to jest jak gdyby dalsza opowieść tej mojej italianistycznej historii, zawsze mi brakowało właśnie zajęć filmowych. Dużo języka, dużo literatury, a mnie brakowało teatru i brakowało mi kina. Teatr jeszcze dawało się jakoś przemycić. Jak wiesz, nasz ukochany Pirandello tutaj odegrał dużą rolę. Pisałam o nim pracę magisterską, ale kina zero. I tak się trafiło w jednym roku, to było na trzecim roku studiów, że przyjechał wspaniały z Mediolanu, wspaniały profesor Bruno De Marchi. Było z nim spotkanie i on opowiadał właśnie o kinie. I mówił takie, no dla mnie wówczas, powiem nieskromnie, ale rzeczy dosyć oczywiste, ponieważ opowiadał o Fellinim, opowiadał o Antonionim i Viscontim, o tych trzech postaciach. Jak dziś pamiętam, kiedy ten słynny moment przychodzi, czy są jakieś pytania, może ktoś zada i wszyscy na siebie nerwowo patrzą, szczególnie wykładowcy, bo chcieliby, żeby ktoś o coś zapytał. No i pani Ania jak najbardziej zadała pytanie, a co w związku z tym z Bertoluccim i Pasoliniem? Finał tego był taki, że profesor De Marchi zaprosił mnie, wskazał mnie po prostu dokładnie mnie, że on chce mnie zaprosić na takie stypendium bardzo, bardzo ekskluzywne do Friuli, które było właśnie poświęcone postaci, w całości poświęcone postaci Pasoliniego. Od tego momentu no, moja wielka miłość do tego reżysera intelektualisty się rozpoczęła. I potem zaprzyjaźniłam się z profesorem Demarkiem, z Brunem, jeszcze 3 kolejne razy, więc w sumie 4 razy w tym Friuli na takich właśnie filmowych wyjazdach byłam. Także to też bardzo dla mnie było istotne, bo mi uzupełniło ten brak, który odczuwałam na studiach. I kiedy po latach zaczęłam pracować na italianistyce, tam się przecież spotkałyśmy, egzaminowałam cię.
No właśnie, ty opowiadasz o swoim egzaminie, tak. Wspomniałaś o nim, a ja, proszę państwa, zostałam przyjęta dzięki temu, że udało mi się sprostać oczekiwaniom Ani.
I opowiadać o Pirandello, no więc trudno się dziwić. I zaczęłam pracować, no i cały czas tego kina nie było. Ja odczuwałam brak, a też, no wiesz, znasz mnie dobrze już od lat, to jest też kwestia temperamentu. Ja po prostu nie lubię się nudzić, więc prowadzenie, ja nie twierdzę, że studia italianistyczne były nudne, ale chodziło mi o to, żeby wprowadzić coś nowego, żeby to nie było ciągłe powtarzanie tych samych treści. No i jakoś tak po kilku latach pracy ośmieliłam się zaproponować też znanemu nam doskonale profesorowi Piotrowi Salwie, który wtedy kierował katedrą, że może ja bym poprowadziła zajęcia z historii włoskiego kina. No i tak się stało i od tej pory te zajęcia na italianistce są, niestety cały czas są zajęciami fakultatywnymi, nad czym ja boleję, dlatego że coraz więcej osób chce pisać o kinie po prostu. No ale ważne, że są i przez wiele lat z wielką przyjemnością te zajęcia aż do końca mojej kariery, użyję tego słowa, akademickiej, prowadziłam te zajęcia. No, dawały mi bardzo dużo satysfakcji. Po prostu ja lubię o kinie mówić. Chyba państwo to słyszą w tej chwili również. I cieszyły się dużą popularnością. Rzeczywiście miałam dużo studentów. To były studia otwarte, tak zwany ogun, więc miałam studentów również z innych kierunków. I to rzeczywiście była duża frajda, bo ponieważ ja uważam, że kino w ogóle jest bardzo ważną dziedziną sztuki, wiadomo, 10. muzą, ale jest, jeśli w kontekście włoskim jest ciągle gdzieś mniej zauważane, mniej doceniane. Zawsze się mówi o literaturze, o innych aspektach kultury, oczywiście malarstwo, historia sztuki i tak dalej, a to kino gdzieś zostaje z boku, a to jest dla włoskiej kultury XX, XXI wieku dziedzina niezwykle, niezwykle ważna.
W twojej opowieści pojawiło się już kilka nazwisk wielkich włoskich twórców, klasyków, jak sama ich określiłaś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy wszyscy są znani młodszemu pokoleniu szczególnie, więc może powiedzmy właśnie, kim są te najważniejsze postaci w historii włoskiego kina, takie, których nie można nie znać. Kto według ciebie na tej liście się powinien znaleźć, powiedz?
Prawda jest taka rzeczywiście, że ja przez te wiele lat mojej pracy zorientowałam się, że jeśli na początku takie nazwiska jak Fellini czy Antonioni były czytelne i oczywiste, jak gdyby to były pierwsze nazwiska, szczególnie Fellini, pierwsze nazwiska, które w kontekście kina włoskiego padały, to z biegiem lat to się zmieniało. To gdzieś ta wiedza no, była coraz bardziej mglista, tak bym to określiła. No, oczywiście są takie dwa okresy w historii włoskiego kina, które są absolutnie, należą absolutnie do kanonu historii kina światowego. Im ogromny wpływ na kino, całe kino światowe miały. I to jest oczywiście neorealizm, a potem tak zwane kino autorskie, dzisiaj częściej nazywane kinem autorów. Więc jeśli chodzi o neorealizm, zacznijmy Vittorio De Sica, Luchino Visconti. I dalsza ich kariera, bo przecież ona się ciągnęła latami. I tutaj bardzo, to trzeba wiedzieć. I potem te lata 60. i znowu cały czas Visconti, ale również do nich już w latach 50. dołącza Federico Fellini oczywiście. No, to jest, moim zdaniem no, to jest takie równanie można by zrobić cały czas. Kino włoskie równa się Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, wspomniany już Pasolini, ale I to wspaniale, i to są te nazwiska, które są filarami włoskiego kina. Ale jeśli ktoś chciałby się jednak trochę bardziej zagłębić w tę historię, no to są cudowne. Ja bym koniecznie chciała przywołać nazwisko Ettore Scoli, reżysera, który jest dużo mniej rozpoznany, jest nawet, powiedziałabym, trochę zapomniany, a jest reżyserem wspaniałym. I na czym polegał cały fenomen tego włoskiego kina, szczególnie lat 60., że to była tak silna kinematografia. Ja ośmielę się powiedzieć, że najsilniejsza na świecie, największa kinematografia na świecie na początku lat 60., gdzie filmy włoskie w jednym roku albo rok po roku zdobywały najważniejsze nagrody w Cannes, w Wenecji, że zdobywały Oscary i tak dalej. No i to były te tak silne osobowości, właśnie Fellini, Visconti, Antonioni, że gdzieś w drugim rzędzie trochę, niejako powiedziałabym wręcz pokrzywdzeni, byli również wspaniali reżyserzy, ale po prostu oni już nie byli się w stanie przebić przez te nieprawdopodobne nazwiska geniuszy kina, którzy tworzyli arcydzieła. I to był właśnie Ettore Scola, to był właśnie Ermanno Olmi, dołączył do nich Marco Bellocchio, który cały czas tworzy. To byli bracia Taviani. To była nieprawda, to można by wymieniać naprawdę bardzo, bardzo długo reżyserów, którzy dzisiaj wszyscy uznawani byliby za wybitnych, więc oni mieli trochę pecha. I ta dobra passa trwała, jeszcze gdzieś ciągnęła się przez lata 70. Do tego dołączyło bardzo ciekawe zjawisko kina politycznego, cały nurt commedia all'italiana, też bardzo charakterystyczny, typowy dla kina włoskiego. I gdzieś potem, ponieważ i ze względów biologicznych po prostu ci artyści umierali, w latach 70. odszedł Vittorio De Sica, został zamordowany Pier Paolo Pasolini, zmarł Luchino Visconti, Roberto Rossellini. Nie pojawiła się może postać, bo pokolenia jakieś kolejne były, ale tak wielka postać, która by gdzieś do świadomości międzynarodowej się przebiła w latach 80. czy 90., no nie mogło trwać wiecznie, bo moim zdaniem to było zjawisko właściwie trudne nawet do wytłumaczenia, że w tym samym okresie działały tak wielkie osobowości artystyczne. Więc o tym trzeba pamiętać, bo często w kontekście współczesnego kina włoskiego gdzieś nieuniknione są porównywania. No jeśli już przejdziemy do tych reżyserów, których współcześnie znamy, którzy dzisiaj chyba najbardziej mogliby się kojarzyć, no chyba Paolo Sorrentino jednak. Nieuniknione są porównania i ciągle się porównuje, bo Paolo Sorrentino to taki współczesny Fellini, ale może nie do końca spełniony, bo nie dorasta. Ja zawsze się przeciwko temu bardzo buntuję, bo oczywiście, że Sorrentino się inspiruje kinem Felliniego i nigdy tego nie ukrywał. Natomiast jest artystą osobnym i nie można go ciągle porównywać i gdzieś na jakiejś szali. To jest sztuka. Nie możemy na wadze jakiejś, który więcej waży, który mniej waży. On robi swoje kino, nawiązuje do współczesnych historii i jest fenomenalnym twórcą. I takich nazwisk jest oczywiście więcej. I dzisiaj też kino włoskie, no dobry, powiedziałabym dobry, nie chcę powiedzieć, że bardzo dobry, ale dobry okres przeżywa, natomiast mniej chyba o nim wiemy.
Jeśli chodzi o tę plejadę niesamowitą, którą przedstawiłaś, które nazwiska, czy które filmy, właśnie może tropem tytułów, a nie nazwisk należałoby iść, powinniśmy, chcąc rozpocząć przygodę z włoskim kinem, obejrzeć w pierwszej kolejności, powiedz, co byś radziła komuś, kto czuje się zainteresowany kulturą włoską i chciałby tę przygodę z kinem włoskim rozpocząć? Co w pierwszej kolejności?
Ja powiem coś może zaskakującego, dlatego że jeśli ktoś by chciał zaczynać, to ja nie namawiałabym wcale od zaczynania od tych klasyków, o których wspomniałam. Znaczy nie powiedziałabym, o zacznij chronologicznie na przykład oglądać neorealistów albo zacznij od Felliniego. Nie, dlatego że to są filmy w gruncie rzeczy wymagające, które potrzebują jakiejś już takiej podstawowej wiedzy na temat tego, czym był neorealizm, realizm. Filmy Fellini'ego w ogóle moim zdaniem są trudne dosyć w odbiorze i to tak naprawdę mogłoby zniechęcić moim zdaniem. Ja bym zaczęła inaczej, ja bym zaczęła od tego, co właśnie teraz aktualnie możemy w kinach zobaczyć. Zresztą trochę klasyki, może nie aż tak odległej, ale akurat to możemy zobaczyć. Przede wszystkim zacząć od oglądania w kinie. No ja mówię to znowu z perspektywy dużego miasta. Ja rozumiem, że nie każdy ma dostęp do kin studyjnych na przykład, ale też na przykład na Netflixie są całe kolekcje kina włoskiego, więc można sobie coś tam wyszukać. Natomiast jeśli ktoś ma szansę pójść do kina, teraz chociażby odnowiona wersja Cinema Paradiso weszła na ekrany. I w wielu miastach można to obejrzeć. Film, który jest bardzo, moim zdaniem, byłby bardzo dobrym takim wejściem w kino włoskie, dlatego że jest filmem opowiadającym oczywiście o sprawach włoskich, ale przede wszystkim jest filmem autotematycznym opowiadającym o miłości do kina. Więc nic, trudno sobie coś lepszego wyobrazić. Miłość do kina, Sycylia jest filmem atrakcyjnym, świetnie aktorsko zagranym. To jest drugi film Giuseppe Tornatore z 89 roku. Film, za który dostał Włochy, dostały Giuseppe Tornatore, a tym samym Włochy dostały Oscara. To jest właśnie bardzo dobry pomysł na ten początek przygody z włoskim kinem. Jest w ogóle teraz super taka tendencja wracania do dawnych filmów klasycznych i wielu dystrybutorów zaczyna po nie sięgać. Na nowo są te takie nowe premiery po latach tych filmów, nie tylko włoskich oczywiście. Ma to sens z dwóch powodów. Po pierwsze są to odnowione kopie, które są w znakomitej jakości. A po drugie, ja chodząc na takie pokazy filmów, które sama sobie chętnie przypominam, ale też widzę, że jest ogromna liczba widzów i widzek zarówno z mojego pokolenia, którzy tak jak ja prawdopodobnie chcą sobie taki film przypomnieć, ale też młodych osób, dla których to jest pierwszy kontakt. Albo w ogóle, albo widziały to gdzieś tam kiedyś na VHS-ach czy w inny sposób, albo w ogóle z tymi filmami, które chcą zobaczyć na wielkim ekranie, bo tam jest miejsce tych filmów przecież. I jeśli chodzi znowu o nasz włoski wątek, to jest, ktoś miał świetny pomysł, nie wiem kto, Piotr Czerkawski, krytyk znakomity, miał świetny pomysł, żeby przed premierą najnowszego filmu, który jeszcze nie wszedł, niedługo wejdzie na ekrany, Paola Sorrentina, La Grazia, żeby przypomnieć jego cztery wcześniejsze filmy. Pierwszy, jego debiut, który właśnie niedawno zresztą sama widziałam, o jednego więcej. Będzie również o skutkach miłości. Będzie Wielkie Piękno i będzie Il Divo, czyli Boski. Przede wszystkim wszystkie cztery filmy to jest duet aktorsko-reżyserski. To jest Paolo Sorrentino i Tony Servillo. I mając takie przygotowanie do obejrzenia najnowszego filmu, gdzie znowu się pojawia Tony Servillo, to jest świetne. No świetny pomysł, świetne przygotowanie, świetne wejście w ogóle w kino Paola Sorrentina. Więc do tego na przykład bardzo, bardzo namawiam, żeby na to spojrzeć. Przy okazji jest właśnie odnowiona kopia i na nowo wchodzi na ekrany Wielkie Piękno. Film znowu nie taki stary, a jednak cieszył się u nas nieprawdopodobnym w Polsce. No, stał się niemal filmem, właściwie stał się filmem kultowym. Więc ja bym tym tropem poszła, jeśli ktoś po raz pierwszy chciałby zacząć oglądać włoskie filmy, a potem już obejrzawszy Sorrentina, warto sobie zobaczyć Felliniego i zobaczyć, na czym te porównania, dlaczego niby Sorrentino gdzieś tam z Felliniego czerpał i co czerpał.
Wielkie Piękno, Cinema Paradiso, nie wiem jak reszta, ale te dwa filmy też z nowym tłumaczeniem, z nowymi napisami przygotowanymi przez naszą koleżankę Kasię Skórską, więc możemy mieć też pewność, że rzeczywiście ten przekład jest dopieszczony i rzeczywiście czytamy to, co w tej warstwie słownej pojawia się na ekranie. Ty mówisz o Sorrentino, a ja się zastanawiam, czy według ciebie to jest właśnie ten reżyser, który dzisiaj najpełniej portretuje włoskość, pokazuje mentalność, pejzaże, włoską codzienność. A, widzę, że takie masz mieszane uczucia.
Mam mieszane uczucia, dlatego że w ogóle ten termin włoskości, to już nawiązuje do tego, o czym była mowa na początku, jest dyskusyjny. Sztuczny. To znaczy, tak, no o czym mamy mówić? Mówiliśmy o Górnej Adydze i o Sycylii. W przypadku Sorrentina, szczególnie jego ostatnich filmów, będziemy mówić o Neapolu i raczej o tym charakterystycznych cechach tej kultury neapolitańskiej. Jeśli mówimy o wielkim pięknie, no to jest przede wszystkim portret Rzymu, że gdzieś się pewne cechy włoskie, takie powiedzmy ogólnie pojmowane, mogą odbijać, no na pewno jakieś echo ich też się pojawia. Ale tutaj no właśnie to jest ta jedna z głównych cech charakterystycznych kina włoskiego, że ono tak do końca nie jest włoskie. Że te najciekawsze, najlepsze filmy włoskich twórców to są filmy regionalne i ta regionalność we włoskim kinie jest niezwykle istotna. No, kino neapolitańskie ma nieprawdopodobne tradycje. Jeśli mówiliśmy o Tornatore i Cinema Paradiso, to mówimy o sycylijskości. I Malena to również Sycylia, Bagheria to również Sycylia. Także na ten aspekt warto zwrócić uwagę, dlatego że to jest jeden z takich najmocniejszych punktów włoskiego kina, że ono pokazuje tę kulturę, różnorodność włoskich regionów, nie tylko językową, ale właśnie kulturową. Często to jest nieprzekładalne, mówiłaś o przekładach, Kasi. Są takie filmy, które są bardzo trudno przekładalne i często po prostu pewną warstwę utracimy. Bo jeśli mamy takie filmy, w których gra i język standardowy, i dialekt, tego się nie da przełożyć, bo my nie mamy odpowiedników, nawet jeśli jakieś odpowiedniki, ale no nie przełożymy specyfiki dialektu, prawda? Często ten dowcip, szczególnie jeśli chodzi o Neapol, dowcip neapolitański, który właśnie w języku się gdzieś mieści, jest nieprzekładalny, więc zawsze coś tracimy. W ogóle w napisach zawsze coś tracimy, no ale od tego jest kino. Kino nadrabia obrazem. Więc nie zawsze słowa są najważniejsze. Słowa są dopowiadają, ale największą siłę i emocjonalną, i estetyczną i tak dalej ma nam dawać obraz. No i to na pewno mamy.
Ty mówisz o obrazie, a ja sobie w międzyczasie pomyślałam, że nawet nie tylko obraz, przecież jest jeszcze muzyka, która tak wiele wnosi i w kinie włoskim znowu mamy do czynienia z wielkimi twórcami. Wracając do Cinema Paradiso, które teraz po raz kolejny święci triumfy, mamy cudowną ścieżkę dźwiękową Ennia Morricone. A ja sobie też pomyślałam o tym, że punkt widzenia i włoskość może zależeć od punktu siedzenia i przyszedł mi do głowy reżyser, który bardzo trafnie często portretuje, pokazuje Włochy, sam Włochem nie będąc. Myślę oczywiście o Ospetku.
No Ferzan Ospetek, który był, notabene miałam przyjemność go poznać, rozmawiać z nim podczas jego wizyty w Warszawie przy okazji pokazu filmu Diamenty, na który też zapraszam, bo też jest od lata w kinach, mam nadzieję, że jeszcze można ten film gdzieś zobaczyć. To jest no, kolejny przykład, jak fantastycznie działa zderzenie kultur, różnych kultur i wrażliwości różnych. No bo reżyser, który urodzony w Turcji, który od młodości, od wczesnej młodości jest we Włoszech, ale gdzieś łączy tę swoją wrażliwość i gdzieś formację kulturalną przecież turecką z tym, co go ukształtowało we Włoszech, daje też znakomite efekty. I to znowu takie określenie, czy to jest reżyser włoski, czy to jest reżyser turecki, no trudno by było bardzo, bardzo to rozstrzygnąć. Myślę, że on się czuje i tym, to w jego filmach widać.
Twój ostatni kinowy włoski zachwyt to 3 kropeczki.
Bardzo, bardzo trudne pytanie, bo ja jak sama...
Zagięłam.
Tak, zagięłaś, dlatego że ja tych włoskich filmów, jak wiesz, naprawdę oglądam dużo, ponieważ oglądam też te filmy, które pokazywałam i bardzo też zapraszam, zachęcam filmy pokazywane co roku na przeglądzie Cinema Italia Oggi. Właśnie tam Fersana Ospetka film po raz pierwszy obejrzałam, więc oglądam te filmy, które część z nich wchodzi potem na polskie ekrany, coraz więcej na szczęście, część nie. Może nie powiem o zachwycie, ale o filmie, który był dla mnie takim wstrząsającym przeżyciem i żałuję, że ten film nie znalazł dystrybutora i też miałam okazję poznać reżysera, z nim rozmawiać. Film Francesco Costabile Familia, który celowo jest pisany tak jak według łacińskiej pisowni i film, no, który na początku powiedziałaś Słońce, Morze, który jest dokładnie przeciwieństwem tego takiego obrazu Włoch. Mówi o bardzo dramatycznym aspekcie życia nie tylko włoskiego, ale we Włoszech jest to bardzo odczuwalne, oparty na faktach zresztą. Chodzi o przemoc domową. Więc to jest bardzo mocne kino, przejmujące, bardzo dobrze zagrane. I te tematy, o których często właśnie mówiąc czy myśląc o Włoszech zapominamy, traktujemy Włochy jako ten kraj wakacyjny, jedziemy tam na kilka dni i wydaje nam się wszystko piękne, pyszne jedzenie, mili ludzie, uśmiechnięci i tak dalej, i tak dalej. No, w żadnym kraju nie jest to rzeczywistością, również we Włoszech też mają swoje problemy najróżniejszego rodzaju i polityczne, i gospodarcze i tak dalej. I właśnie ten bardzo poważny problem społeczny, jakim jest przemoc domowa. O tej przemocy zresztą przy okazji tego takiego głośnego filmu z ubiegłego roku Jutro będzie nasze, Paoli Cortellesi, też o tym była mowa, ponieważ ten film w historycznym aspekcie, w historycznym kontekście o tym opowiada, ale to film, który właśnie nawiązuje do współczesności, do tego, jak wiele jest zabójstw wynikających właśnie z przemocy, ile kobiet ginie z rąk mężczyzn, mężów, partnerów i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mnie pytasz taki film, który zapadł mi w pamięci, no to będzie ta Familia Francesco Costabile. Ale film, który był u nas i też kolejny problem, że też warto śledzić bardzo to, co się w kinach dzieje, bo czasami pojawiają się włoskie w tym przypadku filmy bardzo interesujące, bardzo dobre, które gdzieś przemykają przez te ekrany, z jakichś powodów nie są zauważone, znikają, potem trudno je odnaleźć, a takim filmem jest moim zdaniem znakomita Chimera, La Chimera Ali Czerorwacher. To zresztą świetna reżyserka, to właśnie reprezentantka już tego młodszego pokolenia włoskich twórców i twórczyń, bo o tym warto wspomnieć. Panorama włoskiego kina, w ogóle światowego, ale w tym przypadku włoskiego też bardzo się w ostatnich latach zmieniła, bo pojawiło się bardzo wiele kobiet, bardzo wiele reżyserek. I wśród nich tą czołową postacią jest właśnie Ali Czerorwacher. Więc ten film, jeśli gdzieś Państwo jeszcze będą okazję mieli znaleźć, to też bardzo polecam.
Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś nazwiska z tych ostatnich lat powinny nam tutaj paść i zabrakło mi chyba Nanniego Morettiego.
No Nanniego Morettiego mogło zabraknąć, bo to trudno mówić teraz o nazwisku z ostatnich lat, bo rzeczywiście to jest w tej chwili, aż mi trudno w to uwierzyć, ale to jest trochę już Nestor włoskiego.
Cicho!
Przepraszam Nanni, przepraszam, on zadebiutował w latach 70. Bardzo wcześnie. Faktem jest, że zadebiutował bardzo, bardzo wcześnie i zaczął w bardzo ciekawy, specyficzny sposób, bo właściwie zaczął od kina amatorskiego, bez żadnego przygotowania zawodowego, reżyserskiego i tak dalej. Po prostu zaczął od abecadła i cała jego właściwie kariera filmowa tak przebiegała, że on się uczył pracując. Więc on rzeczywiście te swoje najgłośniejsze filmy zrealizował już w latach 80. I to ten okres, o którym mówiłam. Odeszli wielcy mistrzowie, prawie nikt się nie pojawił się Nanni Moretti. Rzeczywiście, ten reżyser, który zaczął nagrody zdobywać, grać i robić, i był gdzieś kontynuował tę wielką tradycję kina autorskiego, bo o kim jak o kim, ale o Morettim absolutnie trzeba to powiedzieć, że to jest autor. No a potem to się rozrosło do domu produkcyjnego, kina, jak ktoś będzie w Rzymie, warto Nuovo Zacher, do jego kina zajrzeć na Zatybrzu. I reżyser, który no cały czas rzeczywiście z dużą regularnością kolejne filmy wprowadza na ekrany. Ja bardzo lubię jego twórczość. Ostatnio miałam z nim pewne problemy, ale ponieważ jesteśmy, że tak powiem, trochę zaprzyjaźnieni, to oszczędzę moich komentarzy niekorzystnych. Czekam oczywiście zawsze z wielkim zainteresowaniem na jego kolejne dzieła.
Ja miałam przyjemność kilka dni temu gościć w podcaście Magdy Miśki-Jackowskiej Score in the City, gdzie rozmawiałyśmy o Cinema Paradiso i Magda zapytała mnie, nawiązując właśnie do tej nowej mody na wprowadzanie klasyki do kina, jaki starszy film chciałabym na dużym ekranie zobaczyć ja. Wspomniałam o filmie Gabriela Salvatoresa i zerkam ci teraz przez ramię do twoich notatek. Widzę, że on też tutaj u ciebie się pojawia. Powinnyśmy o nim powiedzieć coś więcej?
Tak, to jest reżyser, tylko że właśnie tu jest kolejny problem. Gabriele Salvatores, który zaczął bardzo efektownie i początek jego kariery był bardzo mocny i potem i po pierwsze trochę zniknął i te kolejne jego filmy gdzieś nie spełniały tych oczekiwań, które gdzieś rozbudziły wcześniejsze, jego początek jego kariery rozbudził jakieś nadzieje na wielką karierę, na wielki talent. A tutaj chyba nie do końca to się udaje, ale to jest nadal, no, na pewno to jest reżyser, na którego, jeśli się pojawia jego nowy film, warto zwrócić na to uwagę. A z tych takich, których moim zdaniem nazwisk, które zdecydowanie mogą konkurować z Sorrentinem, który na pewno, no dzisiaj nie oszukujmy się, jest tym nazwiskiem, najmocniejszym nazwiskiem włoskiego kina, bo Luca Guadagnino też jest, ale Luca Guadagnino jest dużo bardziej międzynarodowy i tutaj o tej włoskości nie zawsze możemy mówić. No to jest Matteo Garrone na pewno. To jest reżyser, którego ja niezwykle cenię, dlatego że to jest reżyser, który ma ogromny wachlarz możliwości. On robi filmy bardzo różne, poczynając od Gomorry, takiego paradokumentalnego filmu o Neapolu na podstawie Roberta Saviana, głośnej książki, po filmy wizyjne, malarskie, nieprawdopodobnie, więc to jest też takie nazwisko, że absolutnie warto. Ale to już mówimy tutaj o reżyserach, no znowu nie chcę nikomu zaglądać w metrykę, powiedzmy delikatnie, średniego pokolenia. A są też osoby zdecydowanie młodsze. Jest naprawdę warto to obserwować, bo jest bardzo wiele ciekawych nazwisk młodszego pokolenia i no ciągle coś się w tym kinie zajmującego dzieje, więc warto to po prostu śledzić. Dzisiaj są takie możliwości, że no, też coraz częściej jeździmy. Ja mówię, tutaj się zwracam do osób znających włoski język. Coraz częściej podróżujemy. Ja na przykład ilekroć, no, trochę zawodowo, ale też dla przyjemności, ilekroć pojawiam się na kilka dni we Włoszech, to od razu sprawdzam repertuar najbliższego kina i oczywiście oglądam co tylko się da, na co trafiam. Filmy teraz są krótko na ekranach, też pamiętajmy. Pojawiają się i znikają, więc też trzeba na to zwracać uwagę i dlatego ja polecam te kina, które dłużej trzymają, warszawskie kina. To jest Muranów, oczywiście mój ukochany. Kinoteka ma teraz świetny program filmowy i włoski, i nie tylko. No Iluzjon mamy. No, my jesteśmy w Warszawie bardzo, bardzo uprzywilejowani, ale też Wrocław ma przecież świetne duże miasta. No, czasami wręcz warto się wybrać. A jak nie, szukajcie na Netflixie. Jest sporo, jest cała kolekcja filmy włoskie.
Netflix Netflixem, ale ja bym chciała, żebyśmy zamknęły tę naszą opowieść kilkoma słowami na temat Cinema Italia Oggi, bo to jest prawdziwe święto włoskiego kina w Polsce. No a któż może lepiej o tym święcie powiedzieć niż ty?
I to jest rzeczywiście, i na szczęście to nie jest ograniczone tylko znowu do naszej Warszawy, bo to jest od lat już ten przegląd najnowszego włoskiego kina odbywa się w 7 do 8 miast polskich, większych, więc nawet warto się czasami, jeśli ktoś nie mieszka w tych miastach, wybrać po prostu, bo tym bardziej, że on się odbywa tak naprawdę na przestrzeni, przynajmniej tegoroczna edycja, na przestrzeni właściwie 3 miesięcy. Inauguracja była w Warszawie, kończył się bodaj w Krakowie w czerwcu, a inauguracja była na początku marca, więc on wędruje, to jest taki przegląd wędrujący. On jest dla mnie bardzo ciekawy, ja rzeczywiście od kilkunastu lat mam przyjemność prezentować te najnowsze włoskie filmy. On jest, przyjeżdżają też artyści, twórcy, niestety tutaj w tym przypadku tylko do Warszawy, nad czym boleję. W każdym razie jest to taka panorama tego, co we włoskim kinie się dzieje, oczywiście skrócona, ale ona jest o tyle ciekawa, że nie pokazuje się na nim przede wszystkim tych najgłośniejszych filmów. Oczywiście pojawia się Sorrentino, oczywiście właśnie był Ospetek, ale pojawia się taka włoska codzienność filmowa. Ciekawe, dobre filmy i komedie, i filmy poważne jak Familia właśnie, ale również komedie, to na co tak naprawdę Włosi chodzą do kina przez cały rok. Więc to daje taki obraz szerszy tego co we Włoszech, we włoskim kinie się dzieje. Także to jest bardzo, bardzo przyjemna. Ja Państwa bardzo zapraszam. Nie wiem jeszcze, kiedy odbędzie się przyszłoroczna edycja, ale to jest zawsze, jak powiedziałam, od marca do czerwca, w zależności od miasta. 6 dni, tak od 9 do 10 włoskich filmów, zawsze z ubiegłego roku. I w tym roku przegląd, no w ogóle świeżynka, że tak powiem, otwierała, bo film wręcz z tego roku, który też na nasze ekrany wszedł, Follemente, w tym szaleństwie jest metoda Paolo Genovese, który też po raz kolejny był gościem przeglądu. No taka właśnie najlepsza tradycja włoskiej komedii, bo film rzeczywiście zabawny, świetnie zagrany, ale mówiący też o problemach współczesności, czyli nie taka błaha komedia. To jest właśnie to, czym się charakteryzuje cały nurt Commedia all'Italiana. Mówimy o sprawach często poważnych w sposób zabawny, w sposób lekki, ale to nie są filmy tylko, jak powiem kolokwialnie, do chichrania. To są filmy do refleksji. Do śmiechu, ale potem do refleksji również.
Dopiero zaczyna się jesień, a my już czekamy na wiosnę, po twoich słowach, ze względu na to święto włoskiego kina, które będzie miało wtedy miejsce. Powiedz mi w ramach odpowiedzi na ostatnie pytanie, jaki film teraz będziesz oglądać w najbliższym czasie? Na pewno masz coś na oku, do czego jeszcze nie zasiadłaś. Co to będzie?
Czy cały czas o włoskim kinie rozmawiamy? No bo dlaczego pytam? Dlatego, że wybieram się w przyszłym tygodniu do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, bo ja poza włoskimi filmami, proszę mi wierzyć, oglądam bardzo dużo również filmów niewłoskich. Ja jestem w trudnej sytuacji, bo ja właśnie większość tych filmów widzę wcześniej. Więc z tego, co teraz na pewno obejrzę, tak, ale oczywiście zasiądę do właśnie jednego z filmów Sorrentina, który widziałam wiele lat temu. To jest ten film o skutkach miłości z Tonim Servillo, do którego napisy nowe zrobiła Kasia Skórska. W sobotę w Kinotece obejrzę ten film, dlatego że owszem, widziałam, owszem, nawet nieźle pamiętam, ale widziałam ten film z VHS-u. I jeśli teraz jest okazja, żeby zobaczyć kopię na wielkim ekranie z napisami autorstwa Kasi Skórskiej, to już mam zakupiony bilet do Kinoteki. Ja serdecznie też Państwa zapraszam, bo już wiem, że jacyś moi znajomi tam będą, także proszę wypatrywać. Jeśli ktoś wie, jak wyglądam, to proszę pomachać, zagadnąć, z przyjemnością porozmawiam. W każdym razie na pewno w sobotę i w kolejne soboty, to będzie druga projekcja, w kolejne soboty jeszcze 2 filmy, koniecznie na Il Divo Boski, też z Tonim, wielka kreacja Toniego Servilla. Wspaniały absolutnie film, wielkie piękno, i potem powolutku przygotowujemy się do wejścia na ekranów filmu La Grazia, również z Tonim Servillo. Także mamy festiwal kina Paola Sorrentina.
Czyli do wiosny jakoś dotrwamy, bo dotrwamy wiele...
Bez najmniejszego problemu. Ja w ogóle mnie przy życiu, tak przed wiosną, w tym okresie takim, który ja w ogóle nie mam problemu z jesienią i z zimnem i tak dalej.
Ona,
ja
ona jest chłodnolubna, słuchajcie.
Taka
italianistka nieprawdziwa.
Ale jednocześnie mnie ratuje właśnie kino, no bo to jest ten czas, kiedy najlepiej w ciepłym kinie, w wygodnym fotelu się spędza. Mnie ratują festiwale filmowe, więc ja będę miała właśnie festiwal w Gdyni, potem jest warszawski festiwal filmowy, potem, proszę Państwa, jest American Film Festival we Wrocławiu, na który jeżdżę co roku, fantastyczny. Potem jest w Toruniu Camera Image i potem już jest Boże Narodzenie, a potem już z górki.
I tego z górki na pazurki nam wszystkim życzę. Życzę Wam wspaniałej przyjemności z odkrywania włoskiego kina. Takiego, które będzie Was inspirować i karmić. Aniu, ogromnie Ci dziękuję za rozmowę. Śledźcie koniecznie to, co Ania robi już za kilka miesięcy. Cinema Italia.
Serdecznie zapraszam. Jak zawsze kończę moje spotkanie. Buona visione.
Buona visione.